Studnia Jakuba.
To cudownie wierzyć w Pana Boga, wiedzieć, że mam najlepszego przyjaciela, Jezusa. Z takim przekonaniem rosłam i tak byłam wychowywana. Byli piękni ludzie na mojej drodze. Był też chłopak, którego bardzo kochałam. Był wyjazd na narty z świętej pamięci księdzem Chałupniakiem, ale decyzja w moim sercu zapadła. Idę do klasztoru, w którym byłam 6 lat i wystąpiłam. Były piękne chwile, były przede wszystkim chwile bycia blisko z Jezusem. Ale jednak nie czułam się szczęśliwa. O tym mówi Monika Mateja, która dzisiaj jest z nami przy studni Jakuba. Monika, jak Cię pamiętam, zawsze byłaś osobą bardzo kreatywną, trochę szaloną. Tak jak mówisz, tu chłopak, tu narty, tu klasztor i 6 lat to nie jest mało czasu. I nie narzekasz, bo to wiesz, nie idziesz teraz do różnych programów telewizyjnych, nie ogłaszasz, jak to jest w klasztorach, bo Ty akurat mówisz sama, że miałaś dobre doświadczenie i po opuszczeniu zgromadzenia otrzymałaś pomoc również.
Ale jeszcze chciałam tutaj coś zaznaczyć. Miałam dobre doświadczenia i chcę o dobrych rzeczach mówić, ale to też nie oznacza, że miałam trudne doświadczenia.
Tak.
Z tym, że nie będę chodzić do telewizji, zapraszać TVN i tak dalej, żeby o tym opowiadać z jednego prostego powodu. Bo tak samo nie opowiadam o rzeczach trudnych, które były w mojej rodzinie.
No właśnie.
I uważam, że to jest duży błąd osób, które gdzieś to rozgłaszają, jakieś swoje trudne doświadczenia. Oczywiście, jeśli ktoś mnie skrzywdził, jeśli ktoś zgrzeszył wobec mnie, to Jezus mówi jasno, idź w cztery oczy i pomóż swojemu bratu, swojej siostrze, weź na drogę nawrócenia. Jeśli to nie pomoże, weź świadka, jeśli to nie pomoże i donieś Kościołowi. Jest to też z miłości do tego człowieka. Więc myślę, że wielu osobom jest trudno na to zdobyć się na taką odwagę, żeby właśnie okazać komuś w taki sposób miłość, bo oczywiście nagłośnić i zrobić aferę jest łatwo, tym bardziej, że ma się może z tego jeszcze jakieś korzyści.
Na pewno się ma korzyści finansowe.
Materialne. Ja czegoś takiego nie będę robić i od początku tego nie chciałam. Jeśli czułam się w jakiś sposób źle potraktowana, z taką osobą rozmawiałam i było pojednanie, przebaczenie, może nie ze strony pewnej osoby akurat, no nie rozumie swoich błędów, ale ja z tego, co mogłam zrobić od strony Ewangelii, zrobiłam wszystko. I nie będę rozpowiadać w przestrzeni medialnej o tym, co było złego w zakonie i co było złego w mojej rodzinie. I nie ma rodzin świętych. To znaczy, oczywiście są święte, ale nie ma idealnych. Nie ma takich, których nie ma cierpienia, zranień, trudności i tak dalej. I to jest wszędzie, bo wszędzie są tylko ludzie.
Ja myślę, że w rodzinie Ulmów, która jest gdzieś błogosławiona i święta, też były trudności.
Oczywiście.
I wiesz, ja jestem znacznie dłużej w życiu zakonnym, jak ty znacznie dłużej. I powiem tak, że nie znam, kiedyś na jednym ze spotkań z ludźmi zapytałam, czy jest wśród nas osoba niezraniona. Były to osoby zakonne, księża, były osoby świeckie. Nikt nie podniósł ręki. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zranieni.
Bo jest grzech, oczywiście. My jesteśmy, to jest w nas największa rana. Wszyscy jesteśmy grzeszni i wszyscy ranimy siebie nawzajem.
Gdybym dzisiaj miała powiedzieć po tylu latach życia zakonnego, czy to jest dobra droga, czy dobre doświadczenie, tak. Pomimo trudności i zranień, które człowiek przechodzi. Myślę, że ty po tych 6 latach mogłabyś powiedzieć, tak jak się z tą się dzielisz, tak, to jest dobra droga, ale nie była dla mnie.
Tak, mogę tak powiedzieć i cały czas staram się być otwarta na to, jak Pan Bóg mnie prowadzi, a prowadzi mnie nietypowo. Z tym, że nie chcę porównywać swojej drogi do dróg innych osób. Jedyne osoby, które mogą w jakiś sposób mi coś podpowiedzieć z własnego życia, to są postacie biblijne, w których odnajduję swoją historię i też jakąś nietypową drogę. Są oczywiście też przypadki w Kościele ludzi świętych, kobiet, które były i żonami, i miały dzieci, a potem wstępowały do zakonu. I co? Też możemy powiedzieć, które było ich powołanie.
No właśnie.
Myślę, że za dużo jest takiego schematycznego myślenia, a Pan Bóg nie jest schematyczny. On nie jest taki, którego można ubrać w ramki i powiedzieć, tu robi tak, a tu robi tak, a w tym życiu robi tak, a tu będzie postępował inaczej. Zawsze będzie nas zaskakiwał i myślę, że właśnie ta moja droga też jest dla mnie i dla myślę, że też mojej rodziny, moich bliskich, bardzo zaskakująca, bo nietypowa, ale mam w sercu nadzieję i wierzę, że Bóg ma dla mnie niesamowity plan, ma plan szczęścia dla mnie, spełnienia dla mnie i wierzę, że On go zrealizuje. Chcę być na to otwarta i chcę dać się Jemu poprowadzić. Jeśli słucha mnie ktoś, kto sobie myśli teraz, ciekawe jak to życie Moniki dalej się potoczy, to mam taką prośbę, pomódl się za mnie. Pomódl się za mnie, żebym umiała to odczytać, żebym umiała rozpoznać i być otwarta na tą drogę, którą chce mi Pan poprowadzić, żeby Jego wola się wypełniła w moim życiu.
Monika, jak opuściłaś zgromadzenie, postawiłaś mi takie zdjęcie z nadmorza czy skądś, nie? Takie, wiesz, super wolna i tak dalej. Brakowało Ci tej wolności.
Tak, tak. Tak, to było właśnie dobre takie doświadczenie. Tydzień po wyjeździe, oczywiście, tak, z klasztoru, pojechałam nad morze i poczułam wiatr we włosach. I ja wiem, że ja po prostu nie mam takich predyspozycji do tego, żeby żyć w posłuszeństwie, w takim, jakim znamy z życia zakonnego. Są osoby, którym to nie przeszkadza i na wszystko się zgadzają i jest to takie naturalne. Ja mam tak jestem ukształtowana, taką mam osobowość, że żyję i jestem szczęśliwa wtedy, kiedy mam przestrzeń, kiedy czuję wiatr, kiedy nie jestem ograniczona. Oczywiście to nie jest tak, że życie nas nie ogranicza, że rób to, co chce ta. Oczywiście nie o takiej wolności mówię. Mówię o takiej wolności, która jest jakąś moją charakterystyką życia i lubię po prostu taką mieć przestrzeń, w której no po prostu decyduję, czy chcę iść teraz tu, czy chcę iść tam, czy robię to, czy spotkam się z tym. Ja po prostu wtedy żyję i wiem, że to jest mój rys.